Otwórzcie proszę wraz ze mną list do Efezjan, rozdział 4. Na rzutniku mamy wyświetloną stronę. Jeżeli ktoś ma stary Nowy Testament Biblii Warszawskiej, to jest to właśnie ta strona, która wyświetla się wraz z fragmentem. Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Nowy Człowiek i powiem szczerze, bardzo, bardzo będę dbał o to, żebyście dobrze zrozumieli, co chcę powiedzieć, dlatego że to, o czym dzisiaj mówimy, jest na granicy, przez którą przejść nigdy nam nie będzie wolno, ale wyjdzie to wszystko gdzieś tam w trakcie kazania, dlatego że przeciwnik przychodzi w podstępny sposób, podrabia pewne Boże prawdy na temat Królestwa Bożego i nie wolno dać się zwieść temu, a jednocześnie nie wolno utracić Bożego Słowa. Czytamy więc 4 rozdział listu do Efezjan, 23 werset i 24, w którym napisane jest: i odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Ja tam zamieniłem spójnik A na I, dlatego że tak powinno być, tam w Grece jest I, nie A. Poza tym sens tego tekstu z tym I bardziej przemawia. Odnówcie się w duchu umysłu waszego i obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. Przed tygodniem mówiliśmy sobie o tym, że Bóg obdarza nas darami w swojej wielkiej łasce. Amen? To jest niesamowite, moi drodzy, jak bardzo Bóg w swojej wielkiej łasce chce nas obdarowywać. W zasadzie Jego natura to jest natura dawcy, który ciągle obdarowuje, który ciągle coś dobrego daje. Dlaczego? Ponieważ On ma myśli o pokoju, a nie o niedoli względem nas. On nas kocha, Jego życzliwość, Jego przychylność wobec nas trwa na wieki, więc On ciągle chce Tobie coś dobrego dawać. Co więcej, On nas kocha i widzi, że życie człowieka to jest takie życie w strasznej niedoli, w ucisku. Niektórzy czekają na wielki ucisk. Ja uważam, że już my jesteśmy dzisiaj w ucisku. W ogóle Kościół od początku jest w ucisku. Jan kiedyś, pisząc swoje objawienie, Apokalipsę, napisał: ja, Jan, brat wasz, czy współbrat wasz w królestwie i w ucisku. Także on w pierwszym wieku już był uciskany. Ja odnoszę wrażenie, że w XXI wieku my też jesteśmy uciskani, więc ten wielki ucisk chyba ciągle trwa. To moja eschatologia. W każdym razie zmierzam do czego? Do tego, że w tym wielkim ucisku Bóg patrzy i mówi: ja chcę im pomóc. Ja ich kocham. Ja chcę im dać wszystko, żeby im było lepiej. Żeby sobie poradzili. Żeby umieli jakoś zaradzić sobie w tych przebiegłych drogach, pułapkach pełnych sieci, sideł, które diabeł na nich zostawił. Ja chcę im pomóc, żeby byli wolni, byli poza tym wszystkim. Dlatego Bóg ciągle obdarowuje nas. Jego łaska ciągle trwa na wieki. I mówiliśmy o tej wielkiej łasce i o tych wielkich darach, które Bóg darował nam w Chrystusie. Ale uważam, że jednym z największych darów łaski, jakie Bóg nam dał, jest odrodzenie nas. Odrodzenie nas na swój obraz. Innymi słowy, narodzenie nas na nowo. Ponieważ Pismo Święte mówi o dwóch stworzeniach, o dwóch narodzinach. Pierwsze stworzenie, pierwsze narodziny to jest to naturalne. Pierwsze stworzenie czytamy oczywiście w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju i według tego rodzaju, według tego, co tam się wydarzyło, człowiek ciągle jest zradzany. Ciągle nowy człowiek, codziennie nowi ludzie zradzani są według tego, co jest opisane tam. To jest narodzenie naturalne. Tak Jan opisał to jako narodziny według woli człowieka, z siły człowieka, z krwi człowieka. Z nasienia człowieka. Ale Biblia mówi również o drugim stworzeniu, o powtórnych narodzinach. I musimy być tego świadomi, że to jest dar. To jest wspaniały, Boży dar, jaki Bóg nam dał. To, że mogliśmy doświadczyć nowego narodzenia, jest wielkim darem. Myśmy na to nie zapracowali, my nie byliśmy w stanie tego dokonać. Bardzo często my sami byliśmy tak mocno zbuntowani wobec Boga, że nie przyszło nam w ogóle do głowy, żeby zmienić nasze życie. Ale Bóg w swojej wielkiej miłości do nas przez Ducha Świętego nieustannie pracował, przekonując nas o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, aż wreszcie doprowadził nas do miejsca wiary, w którym otworzyliśmy swoje serce dla Jezusa, zaprosiliśmy Go do swojego serca i w momencie, gdy Chrystus przyszedł do naszego życia, Duch Święty zrodził nas. Zrodził naszego ducha, odrodził naszego ducha i pozwolił, abyśmy stali się nowym stworzeniem, byśmy mieli udział w nowym stworzeniu. I to, co dzisiaj czytamy w tym tekście z Księgi Listu do Efezjan, jest niesamowite. Ja bym chciał, żebyśmy teraz przeczytali ten 24 werset, troszeczkę go przeanalizowali i spróbowali wyciągnąć z niego treści. One są niesamowite. One są tak niesamowite, że z łatwością je pomijamy, sądząc, iż te treści są zbyt niemożliwe, żeby były prawdziwe. Więc 24 werset mówi o tym, że nowy człowiek jest stworzony według Boga. Tłumaczenie, przekład ekumeniczny, oddaje ten zwrot na obraz Boga. Dlatego, że według w języku greckim to jest takie słówko, które w zasadzie można przetłumaczyć również jako zgodnie z tym, jaki jest Bóg, stosownie do tego, jaki jest Bóg, tak jak Bóg. No i to jest właśnie granica, do której się zbliżamy, do której nie wolno nam przekroczyć. Bóg stworzył nowego człowieka na swój obraz, a więc zgodnie z tym, jaki on jest. Dał nowemu człowiekowi swoją naturę. I nie wolno pójść dalej, nie wolno pójść poza pewną granicę i powiedzieć, człowiek jest Bogiem, ponieważ to jest przekroczenie pewnej niebezpiecznej granicy, ale jednocześnie nie wolno utracić tego, że nowy człowiek został stworzony według Boga, na wzór Boga, zgodnie z tym, jaki Bóg jest. Innymi słowy, Bóg udzielił swojej natury i za chwilę sobie powiemy coś więcej na ten temat. I nie wolno tego stracić, bo to będzie miało niesamowite przełożenie na nasze praktyczne życie za chwilę. To sformułowanie, nowy człowiek został stworzony według Boga, jest bardzo wysoko zawieszoną poprzeczką, jest standardem zawieszonym bardzo, bardzo wysoko. I nie próbujmy go obniżać. Przeciwnik przez wieki starał się chrześcijaństwo sprowadzić do o wiele niższego standardu. I udało mu się to. Dziś wielu chrześcijan więcej myśli o sobie jako o przegranych, wstrętnych grzesznikach, niż jako o nowym człowieku stworzonym według Boga. Prawda, że tak jest? Za chwilę powiemy sobie coś jeszcze o myśleniu. Teraz, ten nowy człowiek stworzony na obraz Boga został stworzony w sprawiedliwości. Tak jest napisane? W sprawiedliwości. To oznacza, że po pierwsze został stworzony dzięki sprawiedliwości Chrystusa. Tak, drugi list do Koryntian 5, 21 mówi o tym, że ten, który nie znał grzechu, stał się za nas grzechem i uczynił nas, abyśmy stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli Chrystus wziął twój i mój grzech na siebie, a swoją sprawiedliwość oddał nam. On był sprawiedliwy, on był bez żadnego grzechu, on nie popełnił żadnej nieprawości w czasie swojego ziemskiego życia, więc nie zasłużył na śmierć, więc był absolutnie doskonały i sprawiedliwy, a mimo to dobrowolnie pozwolił, żeby włożono na niego wszystkie grzechy ludzkości. A jednocześnie oddał swoją sprawiedliwość nam, mówiąc, skoro jestem sprawiedliwy, to chcę teraz usprawiedliwić tych, którzy byli niesprawiedliwi dotychczas. I dzięki swojej ofierze, dzięki swojemu zmartwychwstaniu i w niebo wstąpieniu, gdzie zasiadł na tronie chwały i posłał swojego ducha do nas, ta sprawiedliwość stała się naszym udziałem. Ale naszym, czyli kogo? Nie wszystkich ludzi natychmiast, nie wszystkich ludzi automatycznie, ale tylko tych, którzy uwierzyli w Chrystusa, oddali Mu swoje życie i otworzyli swoje serce, zaprosiwszy Go do Niego, gdzie Duch Święty przyszedł ze swoim życiem i odrodził nas. Teraz stwarzając, czy odradzając w nas ducha, bo ten duch ciągle w nas był, ale on był martwy, nieaktywny, więc odradzając w nas tego wewnętrznego człowieka, ten nowy człowiek, ten wewnętrzny człowiek został odrodzony jako sprawiedliwy. Zostaliśmy stworzeni w sprawiedliwości, aby żyć w sprawiedliwości. Powiem wam tak, gdybyśmy chcieli to rozkminić jeszcze bardziej, list do Rzymian 8:3, tam jest napisane, i 8:4, tam są napisane takie rzeczy o wierzących ludziach, że aż strach się bać. Że aż... Czasami można mieć wrażenie, że Paweł zapędzał się, był zbyt śmiały. Ale on rozumiał pewną rzeczywistość. Innymi słowy, jeśli jesteś narodzony na nowo, to nowy człowiek w tobie, ten odrodzony duch, wewnętrzny człowiek, jest sprawiedliwy, jest bez grzechu. Bo jeżeli jest sprawiedliwy, to znaczy, że nie popełnił żadnej nieprawości. Ale dlaczego? Bo jest stworzony na obraz Boga, który to obraz jest doskonały, który to Bóg jest sprawiedliwy. Dlatego Jan w swoim pierwszym liście mógł napisać bardzo często niezrozumiały tekst. Właściwie dwa. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 9 werset i 5 rozdział, 18 werset. Tak? Mamy tutaj strony. Wydaje mi się, że tam jest pomyłka, tam jest 1326 strona, ale być może to moja wina. 1326 strona. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 9 werset. Za chwilę przeprowadzimy głosowanie, ale najpierw przeczytajmy ten tekst. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Pytanie moje brzmi, kto z obecnych tutaj miał problem z tym tekstem? Ręka w górę. No, parę osób jest. Inne albo nie miały problemu, albo go jeszcze nie doczytały. Bo tu jest napisane i bardzo często mnie o to pytano. Zaraz, ja się narodziłem na nowo. Tak, no narodziłeś się na nowo. Chwała Jezusowi, to co ja grzechu nie popełniam? To ja nie mogę grzeszyć, to przecież widzę, jak żyję. Narodziłeś się na nowo i co, od nowego narodzenia zrobiłeś coś złego w swoim życiu? Tak czy nie? No oczywiście, że tak. No to co, to Jan coś tutaj napisał z kosmosu? Co więcej, powiem wam, że Kościół w pewnym momencie doszedł do takiego ekstremum, że interpretując ten tekst, postanowili niektórzy nie chrzcić się aż do śmierci. Dlaczego? Bo ukuto nauczanie, czy wyciągnięto, wyinterpretowano nauczanie z tego tekstu, że jeśli się narodziłeś na nowo, to już nie możesz grzeszyć. A jeśli zgrzeszysz, to tracisz to, co uzyskałeś w nowonarodzeniu. Więc co? Jeżeli to straciłeś, no i tutaj przywoływano list do Hebrajczyków, no skoro zgrzeszyłeś, chociaż przyjąłeś Jezusa, no to w takim razie już nie ma dla ciebie przebaczenia grzechów, no to masz pozamiatane. Więc na przykład Konstantyn Wielki był taki cesarz, niechlubna postać moim zdaniem, ale jego Arianie ochrzcili na łożu śmierci. Mówi się, że to był pierwszy cesarz chrześcijański, a Arianie go ochrzcili. Na łożu śmierci. Dlaczego? Bo przez całe życie on nie chciał przyjąć chrztu. No jeżeli przyjmie chrzest, to już nie będzie mógł grzeszyć. To jest ślepa uliczka, bo skąd wiesz, kiedy umrzesz? W dzisiejszych czasach to w ogóle już nie wiadomo, lecisz samolotem, może dolecisz, może nie dolecisz, więc co, za każdym razem musisz ryzykować. Biorę chrzest, nie biorę, biorę, nie biorę. To jest ślepa uliczka. Dlaczego? Nie zrozumiano tego, o czym my teraz mówimy. Jan w doskonały sposób widział, że człowiek narodzony na nowo, ten nowy człowiek w nas jest doskonały, sprawiedliwy, bezgrzeszny. I on nie może grzeszyć. Zaraz sobie to poukładamy, jeśli chodzi o naszą praktykę, codzienne życie. 5 rozdział tego pierwszego listu Jana też dokłada do pieca, bo mówi, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Ale ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go tknąć. Zły nie może cię tknąć? A czemu chorujesz? A czemu zdarzają się nam różne nieprzyjemne rzeczy? Nie. To jest słowo odnoszące się do nowego człowieka. Jan założył, pisząc ten list, zresztą on jest bardzo duchowym człowiekiem, był bardzo duchowym człowiekiem i widział pewne rzeczy bardzo duchowe, o czym się za chwilę jeszcze przekonamy. On założył, że chrześcijanie żyją w nowości ducha, że żyją w nowym człowieku. On nie założył, że chrześcijanie po nawróceniu, po oddaniu swojego życia, jeszcze będą wracać do starego życia. On mówił do nich jako do tych chodzących w nowym człowieku, bo uważał, że to jest jedyna rzeczywistość, w której chrześcijanie powinni żyć. Dlatego pisał swój list właśnie z tej perspektywy. Jesteś nowym stworzeniem, jesteś nowym człowiekiem, masz udział w nowym stworzeniu, jesteś bez grzechu. No ale ja opadam, nie mów mi o starym człowieku twoim. Ja nie chcę tego słyszeć. Stare przeminęło, mnie to nie obchodzi. Przyjmij do głowy, że jesteś nowym stworzeniem. Zaraz będziemy jeszcze więcej o tym mówić. Dobrze, więc tyle na razie, jeśli chodzi o to, że nowy człowiek został stworzony w sprawiedliwości. Ale w liście do Efezjan czytaliśmy, że został stworzony również w świętości prawdy. Tak bardziej po polsku byłoby przetłumaczyć ten zwrot w świętej prawdzie. Czyli w prawdzie, która jest święta, jest absolutna, jest ostateczna, doskonała, niepodważalna, gdyż pochodzi z Boga. Zostaliśmy odrodzeni, narodzeni na nowo dzięki prawdzie. To duch prawdy nas przekonał o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Amen? To prawda Bożej Ewangelii dotarła do naszego serca. Słowo prawdy uderzyło w tą twierdzę grzechu w nas i rozkruszyło te mury i wpadło światło prawdy do naszego serca, dzięki czemu oddaliśmy życie Jezusowi. Tak było? Nie, no to miała być euforia teraz. Bo to był radosny moment w naszym życiu. Przełom! Halleluja! Prawda przyszła do naszego serca. Prawda nas uwolniła. Jezus przyszedł ze swoją prawdą do naszego życia. I dlatego, gdy zostaliśmy odrodzeni, zostaliśmy narodzeni na nowo z nasienia słowa. Słowa prawdy. W związku z tym nowy człowiek, który został zrodzony z tego nasienia, jest pełen prawdy. On został zrodzony z prawdy i prawda jest jego esencją istnienia. Oznacza to, że nowy człowiek jest w prawdzie. Wie, co jest właściwe, co jest dobre i słuszne. Dlatego Jan, i znowu wracamy do pierwszego listu Jana, w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale napisał znów niesamowite słowa. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. No kto z was wszystko wie? A tu siostra jedna jest. No, super. Wierzę, że przez wiarę. Gdy patrzymy na siebie po ludzku, w ludzkich kategoriach nie wiemy wszystkiego. Ale gdy zaczynamy chodzić w duchu, Bóg otwiera nasz umysł i zaczynamy widzieć rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. Dlatego między innymi po to jest nam dan dar mówienia językami. On jest narzędziem Bożym pomagającym wejść w rzeczywistość, w której Duch Święty funkcjonuje, tak, zrzucić z siebie swój sposób ludzki myślenia i myśleć tak jak Bóg. Ponieważ Duch Święty, który w nas jest, chce objawiać nam, odsłaniać nam wszelką prawdę. Ten drugi rozdział pierwszego listu Jana w 27 wersecie mówi: ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył. Kolejny tekst z pogranicza. Wiecie, są w zborach niektórzy, którzy mówią: mnie już nikt nie będzie uczył. Ja już wszystko wiem. Okej. Okay. Jeżeli chodzisz w duchu, jeżeli chodzisz w nowości ducha, w nowym człowieku, wszystko wiesz. Ale coś mi się wydaje, że jak tutaj tak się sadzisz, to znaczy, że chodzisz w starym człowieku, bo to pycha przez ciebie przemawia. Pycha nie istnieje w nowym człowieku, więc chyba jeszcze wszystkiego nie wiesz. Możemy chodzić w tym namaszczeniu ducha, którym Bóg objawia nam i pokazuje wszelką prawdę. Tak jest napisane, lecz jak namaszczenie Jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w tym trwajcie. Jeśli chodzimy w nowym człowieku, nowy człowiek wie wszystko, ponieważ Duch Święty mu wszystko objawia. Dlatego Jezus powiedział na przykład: nie martwcie się o to, co będziecie mówić, gdy przyjdzie wam stanąć przed królami, namiestnikami, gdy przyjdzie wam głosić Ewangelię przed ludźmi. Nie martwcie się. Duch Święty wam podpowie, co macie powiedzieć. I ja doświadczyłem tego wiele razy. Wiele razy głosząc kazanie, Duch Święty otwiera mi klapki i pokazuje ten fragment, tamten fragment. Dlaczego tak jest? Bo nowy człowiek, który został zrodzony w nas, w Duchu Świętym wie wszystko. To jest niesamowite. Po pierwsze, powiedzieliśmy, że jesteśmy stworzeni według Boga. Po drugie, powiedzieliśmy, że jesteśmy stworzeni jako sprawiedliwi. Po trzecie, że wiemy wszystko, bo jesteśmy w świętej prawdzie. Nie w jakiejś tam prawdzie, nie relatywnie, tylko w tej, która jest najprawdziwsza ze wszystkich prawd. Nie ma bardziej prawdziwej prawdy niż ta, która jest Bożą prawdą. To jest niesamowite. No obróć się do kogoś i powiedz, czy ty widzisz we mnie sprawiedliwego? Czy wiesz, że ja wiem wszystko? Dlaczego mamy trudność z przyjęciem tego? Dlatego, że myślimy o sobie jako o starym człowieku. Nasza rzeczywistość to jest stare życie. No dobra, zmieniłem kościół, zmieniłem dogmatykę, zmieniłem, odrzuciłem niektóre błędne dogmaty, inne, których nie znałem wcześniej, przyjąłem. Ale bardzo często my ciągle chodzimy w mentalności starego człowieka. Rzeczywistość starego człowieka jest dla nas bardziej wyraźna, bardziej rzeczywista, realna niż to, co Bóg z nami zrobił. Wiecie, gdy byłem teraz w tygodniu w Koszalinie na konferencji, w czasie uwielbienia Bóg mi pokazał, że jest święty. Ktoś może powiedzieć, ale objawienie. No tak, to jest wielkie objawienie, dlatego że ja poznałem tylko cząstkę Jego świętości, a jeszcze jest bardzo dużo do poznania. Więc będę to objawienie przeżywał pewnie na wiele sposobów, jeszcze wiele razy. Więc w czasie tego uwielbienia mogłem doświadczyć Jego cząstki świętości i wtedy zrozumiałem, że święty, święty, po trzykroć święty Bóg odrodził nas po to, aby dać nam udział w swojej świętości. Aby dać nam udział w rzeczywistości, która jest niewyobrażalna, jest potężna, jest większa niż nasza wyobraźnia. Paweł to ujął kiedyś tak, a temu, który może uczynić daleko więcej niż to, o czym myślimy, albo o co prosimy, według mocy działającej w nas, temu niech będzie wszelka chwała w Chrystusie i w Kościele. Innymi słowy, istnieje rzeczywistość, która przekracza nasz umysł. Ty możesz sobie coś wyobrażać, ty możesz sobie coś myśleć, ty możesz o coś prosić, a i tak rzeczywistość Boga jest po tysiąc kroć większa niż to, co ty sobie jesteś w stanie pomyśleć. I teraz Bóg mówi, moja świętość jest wielka, moja natura jest niezmierzona, ale ja chcę wam dać udział w mojej naturze. Zobaczcie, to jest po to, aby człowiek żyjący w nowym człowieku mógł doświadczać Bożej świętości, Bożej obecności i mógł mieć społeczność ze świętym Bogiem, ponieważ Bóg to uczynił dlatego, że przez całą Biblię widzimy jedną prawdę. Ciągle w każdym okresie ludzkości Bóg szukał ludzi według swojego serca. Czyli tych, którzy wreszcie Go zrozumieją. Tych, którzy będą odbierać Jego częstotliwości. Tych, którzy będą wreszcie rozumieć, na czym polega Jego Królestwo. Czyż tak nie było z Noem? Czyż tak nie było z Abrahamem, z Dawidem? Czyż tak nie było z tymi mężami? Bóg mówi, szukam ludzi według mojego serca. Kogo znajdę? Wreszcie postanowił zrobić coś niezwykłego. W Starym Testamencie tych ludzi było naprawdę niewielu, a i tak oni nie osiągnęli doskonałości, a i tak oni nie byli w stanie zobaczyć wszystkiego, więc Ojciec posłał Syna na ziemię. Syn stał się człowiekiem, doskonałym człowiekiem według Bożego serca, zapłacił cenę, odkupił wszystkich ludzi dla siebie, tak, zapłacił cenę za każdy grzech każdego człowieka, pojednał wszystkich ludzi z Bogiem, i teraz mówi, drzwi są otwarte, zapraszam. Kto chce mieć doskonałą społeczność z Bogiem, przeze mnie drzwi otwarte. Proszę bardzo, kto chce? O, tu paru wierzących jest. Ale ta oferta jest dla całego świata. Dla tych muzułmanów, którzy właśnie spalili ludzi gdzieś w Nigerii. Nie wiem, czy słyszeliście. Dla tych wszystkich wstrętnych Pakistańczyków, którzy obrzucali kamieniami pewną chrześcijankę. Dla tych maoistycznych partyzantów na północy Indiach i w Nepalu, którzy spalili pastora i jego rodzinę w domu. Dla tych wszystkich złodziei, gwałcicieli, Bóg mówi, zapraszam. Jezus mówi, to ja. Ja jestem drzwiami. Ja jestem doskonały. Ja jestem nowy człowiek. Ja otwieram teraz drzwi. Proszę bardzo, chcesz mieć społeczność z Bogiem? Zapraszam. Jest tylko jeden warunek. Tą ofertę musisz przyjąć. Przez wiarę. Musisz uwierzyć to, że Jezus jest jedynymi drzwiami. Jest jedyną szansą dostania się przed oblicze Boga. Bez Jezusa nikt nie może przyjść przed oblicze Boga. Nikt. Dlaczego? Bo każdy człowiek jest grzeszny. Kto uwierzył w Jezusa, staje się sprawiedliwy. Bo w Nim zostaliśmy usprawiedliwieni. I On jest drzwiami, przez które gdy przechodzimy, stajemy się doskonali, a więc zasługujemy na to, dzięki Jezusowi, by stanąć przed obliczem Bożym. Jeżeli narodziłeś się na nowo, zasługujesz na to, dzięki Jezusowi, żeby przyjść przed Boże oblicze. Więc Bóg mówi, ja posyłam mojego Syna. On pozwoli wam wziąć wszystkie moje atrybuty. W Nim stajecie się uczestnikami boskiej natury, jak pisze Piotr w drugim liście, 1:4. W Nim i tylko w Nim. Dlatego kto jest w Chrystusie, nie ma mowy, żeby grzeszył herezją, czy żeby wynosił się nad Boga, czy żeby równał się z Bogiem. Dlatego, że każdy, kto jest w Chrystusie, wie, że bez Jezusa jest zerem, z Jezusem jest jedynką. Tak? W systemie zero-jedynkowym tam nie ma nic, tu jest wszystko. Halleluja. To Jezus jest doskonałym, nowym człowiekiem. Ponieważ Nowy Testament mówi, że On jest pierwszy. On jest pierworodny. On jest zasadą istnienia. Tak? Ewangelia Jana rozpoczyna się od słów. Na początku było Słowo. Tak naprawdę można powiedzieć, zasadą było Słowo. Czyli Słowo, Chrystus reguluje wszystkie standardy, On reguluje wszystko, co dotyczy nowego człowieka. Jeśli jesteśmy w Nim, jesteśmy w tym, który jest doskonały. Jeśli jesteśmy w Nim, jesteśmy sprawiedliwi, jesteśmy w prawdzie. Jesteśmy według Boga. A to wszystko dlatego, że Bóg postanowił pomóc ludziom, aby stali się uczestnikami Jego natury i byli blisko Niego, bo Bóg tak Cię kocha, że chce być blisko Ciebie. On chce mieć z Tobą taką społeczność, tak blisko, jak to się tylko da. Oczywiście doskonały sposób społeczności i relacji z Bogiem będziemy mieli, gdy będziemy w niebie, w Chrystusie z Bogiem, gdy będziemy w tej pełni, którą Bóg dla nas przygotował. Ale już dziś Bóg daje nam zadatek. Już dzisiaj Bóg daje nam tego skosztować. Ktoś może powiedzieć, pastorze, to, co sobie opowiadasz, jakieś bajki. To dlaczego ludzie w kościele tak nie żyją? Ty mówisz takie rzeczy tutaj niesamowite. Czemu wy tak nie żyjecie? Czemu my tego nie doświadczamy? Słuszne pytanie? No pewnie, że tak. Logiczne, praktyczne, uczciwe. Odpowiedzmy sobie więc teraz na to pytanie. Powróćmy do tego 4 rozdziału listu do Efezjan, który czytaliśmy wcześniej. Ponieważ skupiliśmy się na 24 wersecie i to na jego tej drugiej części, ale wrócimy do 23 wersetu i do początku 24 wersetu. Tam czytaliśmy, że odnówcie się w duchu waszego umyślenia, niektóre tłumaczenia tak to przekazują, i obleczcie się w nowego człowieka. Innymi słowy, moi drodzy, pierwszą barierą w chodzeniu czy w życiu w rzeczywistości nowego człowieka, w rzeczywistości Chrystusa, jest nasze myślenie. Nasza mentalność. Jesteśmy wychowani, jesteśmy zakodowani, jesteśmy przepojeni od dzieciństwa myśleniem o sobie, w którym jesteśmy niewolnikami grzechu, w którym jesteśmy ludźmi zdeterminowani przez naszą grzeszność. Ona jest jak cień, która kładzie się nad nasze życie. Ciągle dowiadujemy się o tym, że jesteśmy niedoskonali, że zawodzimy, że jesteśmy słabi, że rozpacz i cierpienie są udziałem naszego życia tutaj na ziemi. I to tak mocno wrasta w nasze myślenie, że inny sposób myślenia przychodzi nam z wielkim trudem. Popatrzcie, ileż kompleksów musimy zwalczać w sobie. Prawda, siostry? Braci, to też może dotyczyć. Nie jeden chciałby mieć kaloryfer, a ma boiler. I ma problem. Ale to nie ma znaczenia. W nowym człowieku To nie ma żadnego znaczenia. Oczywiście nie chodzi teraz o to, żebyśmy poszli w mniejsze życie, tak? Zamknęli się w eremach, nie myli się i leżeli pod schodami jak jeden pustelnik, na którego pomyje wylewano. Nie, ale nie będziemy teraz zajmować się tymi rzeczami. To jest temat na inny wykład. Wracamy do tematu. My żyjemy w myśleniu, w którym nie ma przestrzeni na to, że Bóg uczynił nas dobrymi. Że Bóg uczynił nas sprawiedliwymi. Że Bóg stworzył nas na nowo. Nie ma. Jesteśmy tak mocno przyciśnięci i zdeterminowani naszą grzesznością. Być może w twoim dzieciństwie ktoś cię utwierdzał w tym, mówiąc: ty durniu, ty idioto, z ciebie nic nie wyrośnie. Co to w ogóle za dziecko, ja nie wiem. Chyba mi to podzamienili na porodówce. Słyszeliście takie rzeczy pod swoim adresem? Ileż dzieciaków jest utwierdzanych przez nauczycieli w szkołach? Z ciebie nic nie wyrośnie, ty do niczego nie dojdziesz. I tak wyrastamy w takim myśleniu, wyrastamy świadomi naszych słabości i ciągle się o nie potykamy. Tak naprawdę, zobaczcie, człowiek skupia się na sobie, myśli o sobie i co tam widzi? Same niedoskonałości. Samą lipę. Lecz gdy zaczniemy rozważać Chrystusa, gdy zaczniemy rozmyślać o tym, co On zrobił, zaczniemy rozważać Jego dzieło, nagle okaże się, że wszystko to, co On zrobił, było po to, aby uleczyć nas z tego całego dziadostwa, które dotychczas słyszeliśmy. Wszystko, co Chrystus zrobił, miało na celu zmienić nasz obraz. I nie po to, żebyśmy teraz chodzili dumni jak paw, ale po to, byśmy zobaczyli, że bez Jezusa to tak, mamy powody do kompleksów. Ale w Chrystusie jesteśmy ludźmi całkiem innego formatu. Skupiaj się na tym, co Chrystus zrobił i kim jest Chrystus, oraz skupiaj się na tym, że jesteś w Nim. On zapłacił swoją wielką cenę na krzyżu po to, aby nas teraz postawić w nowym miejscu. Nie w miejscu przekleństwa, ale w miejscu błogosławieństwa. On teraz chce, abyśmy zaczęli myśleć o sobie według nowych kategorii. Jako nowy człowiek. Jestem nowym człowiekiem. Jak wielu z nas budzi się z takimi myślami? Jak wielu z nas w pracy pracuje z tym głębokim przekonaniem: jestem nowym stworzeniem. Jestem nowym człowiekiem w Chrystusie. Więc dzisiejsze zadania zrobię. Więc wyjdzie mi. Więc Bóg daje mi narzędzia, abym teraz używał tych narzędzi, by moje życie wyglądało inaczej. Jak wielu z nas myśli o tym, że nasze życie, skoro jesteśmy nowym człowiekiem, jest powołane do tego, aby nigdy nam niczego nie brakowało. Aby nasze dzieci były błogosławione. Prawda, że to przychodzi z trudem? Co więcej, Kościół walczy z tym. Ileż to razy słyszałem nauczania przeciwko tak zwanej Ewangelii sukcesu. Ja ją poznałem i powiem tak szczerze, jakby tak popatrzeć na Jezusa, to On jest mężem sukcesu. Oczywiście wszędzie są przegięcia, chodzi mi tylko o to, żeby nas nikt nie ograbił. Rozważajmy dzieło Jezusa, ale uczciwie. Rozważajmy Jego krzyż, ale uczciwie. Nie zabierajmy nic z tego, co tam jest i nie dodawajmy nic do tego, co tam jest. I uczciwie podszedłszy zobaczymy, że nagle okazuje się, że jesteśmy w Chrystusie kimś całkiem innym, niż sobie wyobrażaliśmy dotychczas. Nasze myślenie musi ulec zmianie, a nasze myślenie ulegnie zmianie, gdy będziemy się skupiać na Jezusie i na Jego dziele w nas. Jeśli będziesz patrzeć tylko i wyłącznie na siebie przez pryzmat swoich możliwości ludzkich, w ludzki sposób, ludzkimi oczami, nie będzie to dobry obraz i co więcej, nie będziesz kochał siebie, a jeżeli nie kochasz siebie, nie będziesz kochał innych ludzi. Miłuj bliźniego swego jak? Jeśli nie kochasz siebie, to bliźniemu też już nic nie dasz. Dlaczego? Bo wszystko zaczyna się od tego, że przez Bożą miłość zaczynamy kochać siebie, ponieważ Chrystus stworzył nas, odrodził nas na nowo i w tej miłości do siebie która jest czystą miłością z łaski daną, zaczynamy kochać innych ludzi, bo dla nich też jest łaska. Miłość do siebie może mieć albo oblicze pychy, narcyzmu, albo oblicze czystości, ponieważ zrodzona jest z prawidłowego myślenia, jakie Bóg dał nam w Chrystusie. To jest niezdrowe, jeśli siebie nie kochamy. To jest chore. Bo jeżeli coś nie jest zdrowe, to znaczy, że jest chore. Powinniśmy siebie kochać ze względu na Jezusa, z powodu Jezusa i z Jezusa, ponieważ On nas takimi widzi. I to jest pierwsza rzecz. Odnówcie się w duchu waszego myślenia, czyli każdy z nas ma jakiś sposób myślenia, musimy wprowadzić tam zmianę, odnowić to. Jak? Tak, jak Bóg tego chce. Ale jest druga rzecz. Ubierzcie, tam jest napisane, przyobleczcie nowego człowieka. Czyli mamy założyć na siebie, ubrać na siebie nowego człowieka. Co to znaczy ubrać? To znaczy wybrać, zdecydować. Ja chcę żyć tak, ja chcę żyć w tej rzeczywistości, jaka jest w nowym stworzeniu, w nowym człowieku. Innymi słowy, wstajesz rano, mówisz, ja jestem nowym człowiekiem. A żona cię pyta, a co to znaczy? Bardzo dobre pytanie. Bo co to znaczy dla nas w praktyce? Jeżeli wybieram tą rzeczywistość, to muszę wiedzieć, co to za rzeczywistość. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Nowy człowiek jest duchowy, a więc jest to rzeczywistość ducha. Duch Święty, który jest nam dany, który jest w nas, teraz będzie prowadził nowego człowieka. Teraz będzie prowadził nas. On będzie powodował, że w każdym momencie naszego życia będziemy otwierać oczy, będziemy myśleć inaczej, będziemy mówić inaczej, będziemy uczyć się. Oczywiście to nie wszystko naraz, to nie pojawi się w nas niczym lawina, tylko to są rzeczy, które dokonują się w nas w procesie, w pewnych miarach, w pewnych dawkach. I teraz każdego dnia uczymy się chodzić jako nowy człowiek. Zmieniamy swoje myślenie, zmieniamy patrzenie na siebie, zmieniamy nasz obraz i co za tym idzie, zaczynamy inaczej myśleć o świecie, który nas otacza. I jako nowy człowiek patrzymy na drugiego człowieka inaczej. Wiecie, to jest niesamowite, ale jedną z pierwszych rzeczy, która pojawia się w człowieku, w nowym człowieku, w człowieku, który chodzi według Chrystusa, jest litość dla grzeszników. To jest ciekawe. Dotychczas człowiek, który pracował u ciebie, wkurzał cię. Bo był draniem, oszustem, był nieprzyjemny, gburowaty. I nagle, gdy zaczynasz patrzeć na niego oczami nowego człowieka, czujesz litość. I nie tą litość taką pełną wyniosłości, ale litość, która chce przynieść mu ratunek. Nagle patrzysz na drugiego człowieka innymi oczami. Ja wam dzisiaj nie powiem wszystkiego na temat nowego człowieka. Z prostego powodu, ja się uczę chodzić w nowym człowieku. Ja biegnę w tym wyścigu i jeszcze do mety nie dobiegam, jeszcze wszystkiego nie wiem. Co umiem, to wam przekazuję. Myślę, że większość naszych problemów życiowych wynika z tego, że my nie myślimy o sobie jako o nowym człowieku, tylko myślimy o sobie ciągle w kategoriach starego człowieka i nie żyjemy ubrawszy na siebie nowego człowieka, tylko żyjemy ciągle mając na sobie ubranie starego człowieka. Im więcej będziemy myśleć, ja jestem nowym człowiekiem w Chrystusie Jezusie i On sprawił, że jestem nowym człowiekiem, tym więcej będziemy zmuszeni do tego, aby dowiedzieć się, co to oznacza w praktyce. Co to oznacza względem mojej wrednej sąsiadki? Co to oznacza względem mojego męża, który nie chce się nawrócić? Mojej żony, która jest krzykliwa? Oczywiście nie chodzi o moją żonę. Co to znaczy wobec tej koleżanki, czy tego kolegi w pracy, którzy są nieprzyjemni? Wobec tego człowieka, który ostatnio napluł na mój samochód albo obrysował mi karoserię? Co to znaczy? I każdego dnia będziesz otwierał słowo. Duch Święty będzie ci pokazywał. I będziesz mówił, aha, czyli nowy człowiek to... Taka sprawa, takie zachowanie, taki język, taka reakcja, taka postawa. To jest praktyka, to jest bardzo praktyczna rzecz. Biegnijmy w tym wyścigu. Dopiero zmiana naszego myślenia i ubranie nowego człowieka pozwala nam na życie życiem Chrystusa w Duchu Świętym. Zachęcam, wybierzmy nowy rodzaj życia. Ja wiem, wszystko, co nas otacza, jest grzeszne, jest stare, jest przepełnione skażeniem. Wiem o tym. Ale im więcej będziemy umieszczać w sobie prawdy Bożego Słowa, Im więcej chodzimy w nowym człowieku, tym bardziej rzeczywistość ziemska stanie się dla nas czytelna. To jest zabezpieczenie na przykład przed grzechem. Nie zrobisz żadnej nieprawidłowej rzeczy, jeśli będziesz miał otwarte oczy i zobaczysz, że ten świat dookoła ciebie jest niewarty twojego życia. Wiecie, że w tym świecie nie ma nic, za co warto oddać życie? Tylko Jezus jest tego warty. A ludzie zasuwają przez pustynię. Puknij się w czoło, nie masz na co pieniędzy wydawać, zasuwają przez pustynię, bo ich ambicja każe im zdobyć 4 pustynie świata, ileś koronę świata, żeby wejść na szczyty. Naprawdę nie ma nic wartościowszego do robienia w życiu? Wiecie, jak jeździmy samochodami, ja widzę, pełno ludzi biega. Jak będziesz nowym człowiekiem, to zrozumiesz, że twój czas jest cenny, zbyt cenny, żeby biegać. O, ale pastorze, pojechałeś teraz. O, kurczę, a sam chodzisz na basen. No. Gdy chodzisz jako nowy człowiek, patrzysz na życie, które cię otacza i mówisz, o rany, nie widziałem tego wcześniej. Nie widziałem tego w ten sposób. I żeby było jasne, jak ktoś z was uprawia jogging, to nie jest grzech, biegajcie sobie. Tak? Luzik. Tu nie ma zakonu, jesteś wolny. Tak? Ja też czasami wsiądę sobie na rower, pojadę z moją żoną gdzieś do lasu. Potem jakieś kleszcze chodzą po nas. Jesteśmy w tym wolni. Chodzi o co? O nowe spojrzenie. O Chrystusa w nas. O to, aby Jego rzeczywistość decydowała, jak żyjemy. O Jego wolę, aby była wypełniona w naszym życiu. Halleluja. Dlatego, moi drodzy, religijność, martwa religijność jest tak strasznie obłudna, ponieważ daje pozory pobożności, jednocześnie będąc daleko od Jezusa, a nowy człowiek nie jest religijny, ale jest tym, który jest blisko Boga, żyje w społeczności z Nim i rozumie rzeczywistość świata. Na koniec chciałbym zadać Ci pytanie. Zadać nam pytanie. Jak na siebie patrzysz? Jak patrzysz na siebie? Gdy spoglądasz na swoje życie, kogo widzisz? Biednego, udręczonego, czy może raczej zwycięskiego? Widzisz człowieka, który jest doświadczany i w tym doświadczeniu mówisz, a niosę krzyż. Czy też widzisz kogoś, kto rozumie życie i rozumie, co się dzieje dookoła, bo jesteś nowym człowiekiem. Ja poruszam tutaj parę tematów, które wymagałyby oddzielnych nauczań i jestem tego świadomy, że te hasła, które rzucam, to są tylko tematy. Tak, w środę przerabiamy je dogłębniej. Wchodzimy troszeczkę pod podszewkę. Ale teraz rzucam wam te tematy, żebyście myśleli o sobie. Żebyście zaczęli je rozważać. Jak na siebie patrzę? Kim jestem w swoich własnych oczach? Czy to, jak siebie widzę, jest zgodne z tym, jak Bóg mnie widzi? Innymi słowy, jaką garderobę na siebie ubierasz? Gdy rano wstajesz, gdy idziesz do pracy, gdy wracasz do domu, gdy kładziesz się wieczorem spać, gdy spędzasz swój wolny czas, będąc na przykład na wakacjach w słonecznym kołobrzegu, jaką garderobę ubierasz? A jak idziesz na plażę, to jesteś ubrany w co? To jest ciekawe, nie? Tam raczej tego ubrania jest tak ciupkę tylko. Niektórzy to aby jak najmniej. Ale możesz być ubrany w starego człowieka, a wtedy każda laska jest oglądana. Albo może być ubrany w nowego człowieka. A wtedy patrzysz inaczej. To taki przykład tylko. Jaką garderobę nosimy? W kogo jesteśmy ubrani? Chcę wam dzisiaj powiedzieć, moi drodzy, wierzę, że to Duch Święty do nas mówi, bo wiem, w jaki sposób to słowo powstało dzisiaj. Chcę wam powiedzieć, żyjmy nowym człowiekiem. Powiedz do kogoś, kto siedzi obok ciebie, jestem nowym człowiekiem. Patrzysz na nowego człowieka. Hej, Michał, patrzysz na nowego człowieka. W szoku jest. Okej. Okay. Hallelujah.